Bolesław I Wysoki, trochę zapomniany piast i jego zamek we Wleniu. Ryszard Kapuściński powiedział: wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj choroby w gruncie rzeczy nieuleczalnej. Będzie to podcast o podróżach do miejsc niedalekich, o bogatej historii Polski i regionu, o miejscach osiągalnych dla każdego i o moich przemyśleniach w historycznych miejscach. Zapraszam, Marcin. Renesansowy portal umieszczony na głównej bramie wjazdowej zamku Piastowskiego w Brzegu zajmuje całą ścianę frontową dwupiętrowego budynku. U góry, nad pierwszym piętrem, znajdują się dwa rzędy rzeźb królów i książąt polskich oraz poniżej piastowskich książąt śląskich. Jest pierworodny syn Bolesława Krzywoustego, Władysław Wygnaniec, ale dalej pojawia się Henryk Brodaty. Brakuje ojca Henryka II Brodatego, Bolesława. Można by nazwać Bolesława Wysokiego zapomnianym, jednak Bolesław Zapomniany zafunkcjonował już w historii Piastu jako rzekomo syn Mieszka II Lamberta. Znów temat na inną opowieść. Ten pominięty na portalu piastowski książę dał początek Piastom Śląskim, dynastii, która rządziła tym miejscem przez ponad 400 lat. Niewiele jest publikacji na temat Bolesława I Wysokiego. Na szczęście jedna jest dość obszerna, profesora Benedykta Ziętary, genialnego badacza historii Piastów. Choć nie ma dzisiejszego bohatera na wspomnianym portalu, jest on Bolesławem I, czyli pierwszym Bolesławem wśród Piastów Śląskich. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Odsyłam słuchaczy do podcastu Bitwa nad rzeką Mozgawą, bo wydarzenia tam opowiedziane najprawdopodobniej dały początek stopniowemu uniezależnieniu się Śląska. Śląscy Piastowie, Bolesław Wysoki i Mieszko Plątonogi, a także syn Bolesława Jarosław, widząc, że konkurują ze sobą dwaj pretendenci do tronu wielkoksiążęcego, uznali się za niezależnych od nich i równych innym członkom rodu piastowskiego. Tak napisał w książce Dynastia Piastów w Polsce profesor Marek Kazimierz Barański. I to jest dobry początek dzisiejszego podcastu o księciu, który był chyba geniuszem gospodarczym. Bolesław urodził się w 1127 roku i podobno jeszcze u boku dziadka i ojca zdążył poczuć się następcą tronu polskiego. Wyjaśnijmy raz jeszcze, choć wspomniałem o testamencie Krzywoustego w innych podcastach. Jest rok 1138 i na mocy testamentu Krzywoustego raj podzielono na dzielnice, tym jedną senioralną, stronem krakowskim, nazwaną później księstwem krakowskim. Zasada senioratu polegała na zwierzchności nad dzielnicami przez księcia seniora, inaczej mówiąc princepsa. Nawiasem mówiąc, dzielnica senioralna obejmowała nie tylko ziemię krakowską, bo ziemię łęczycko-sieradzką, ziemię kaliską, a nawet część Kujaw i Pomorza Gdańskiego. Seniorem miał być zawsze najstarszy z braci, czyli w przypadku pięciu synów Krzywoustego pierwszym seniorem został pierworodny Władysław, więc otrzymał dzielnicę senioralną i Śląsk jako swoją dzielnicę. Wtedy Śląsk jeszcze obejmował ziemię lubuską. Władysław II był jedynym synem Krzywoustego ze Zbysławą Kijowską, córką wielkiego księcia kijowskiego Świętopełka II. Jego bracia, a więc obejmujący Mazowsze wraz z Płockiem Bolesław, Mieszko na tronie wielkopolskim i Henryk, obejmujący ziemię sandomierską, byli już synami Salomei z Bergu, za której sprawą losy Władysława II nie potoczą się najlepiej, dzięki czemu zyska domek Wygnaniec. Władysław II ma czwórkę dzieci, w tym trzech synów: Bolesława, Mieszka i Konrada oraz córkę Ryksę. Ciekawostką jest, że Ryksa zostanie kiedyś cesarzową Hiszpanii. Warto wspomnieć, że bohater dzisiejszej opowieści urodził się jeszcze za życia Bolesława Krzywoustego i musiał być wychowywany na późniejszego następcę tronu jako pierworodny syn pierworodnego syna, czyli z ojcem u boku dziadka. Zanim rodzina opuściła Polskę, książę Władysław zdążył ożenić najstarszego syna z księżniczką księcia ruskiego Siewołoda Olegowicza z Winisławą. Jak pisze profesor Ziętara, małżeństwu temu towarzyszył szczęk oręża. W roku 1142 doszło do pierwszego starcia zbrojnego Władysława z braćmi, w którym polskiemu seniorowi towarzyszyły posiłki ruskie. Czyli małżeństwo syna miało iście polityczny charakter. Już w 1145 roku Władysław II musiał zrewanżować się, posyłając pomoc przeciwko Włodzimierzowi Halickiemu, na której czele stanął jego 17-letni syn Bolesław, któremu już wtedy nadano przydomek Wysoki, a był on wszak zięciem Siewołoda. Siewołod przeczuwał swoją śmierć i potrzebował pomocy, by po śmierci na tronie kijowskim osadzić brata Igora. Nadmienić należy, że w owym czasie Ruś jest istotną polityczną siłą w Europie, której Władysław potrzebuje do walki z braćmi, tak zwanymi juniorami. I jeszcze nadmienić należy, że wojna domowa w Polsce przybiera na sile, kiedy książę senior w sposób okrutny rozprawił się z palatynem Krzywoustego, Piotrem Włostowicem, oślepiając go i wypędzając z kraju. Większość możnych zaczyna się od księcia odwracać. Rok później Bolesław Wysoki staje na czele wojsk ruskich, aby wesprzeć ojca w oblężeniu Poznania, gdzie obaj podnoszą klęskę. Mocno upraszczając, na skutek intryg, przyrodnik braci i rzecz jasna ich matki, Salomei, Władysław zostaje pozbawiony tronu krakowskiego, a nawet swojej dzielnicy. Księciem zwierzchnim został najstarszy syn Salomei z Bergu, Bolesław Pędzierzawy. Władysław ucieka wraz z żoną na dwór czeski do swojego szwagra Władysława II i odtąd historia będzie mówić o nim Władysław II, wygnaniec. Władysław odeśle Władysława Wygnańca do innego protektora, tym razem króla Niemiec Konrada III. Niemcom dwa razy dwa nie trzeba mówić. Rusza wyprawa odwetowa, która ma na celu ponowne osadzenie Władysława Wygnańca na tronie krakowskim jako księcia seniora. Wyprawa kończy się połowicznym sukcesem Konrada, jednak klęską Wygnańca. Bolesław Kędzierzawy składa hołd lenny i zobowiązuje się do zapłaty rocznego trybutu. Rodzina Władysława osiada na zamku w Waltenburgu w Saksonii i tam zadomowili się na dłużej. Władysław Wygnaniec wziął udział w wyprawie krzyżowej do Palestyny u boku Konrada III w latach 1147-1149, której zapewne towarzyszył mu wtedy młody książę Bolesław Wysoki. Pierwsza żona Bolesława Wysokiego zmarła właśnie w Saksonii i została pochowana w opactwie cystersów Schulforte w mieście Naumburg, podobnie jak zresztą jej teściowa Agnieszka Babenberg. Pozostawiła dwoje dzieci, Olgę i Jarosława. Jarosław jeszcze wróci w mojej opowieści. Konrad III zaaranżował małżeństwo Bolesława z siostrą swojej zmarłej żony Adelaidą, hrabianką z Ulzbachu, ze znamienitego bawarskiego rodu, mającego powiązania dynastyczne w całej Europie. Na powrót do Polski nie było szans, a Konrad szybko umarł, nie zostając nigdy cesarzem Rzeszy. Jego następcą nie został jego syn Fryderyk, siostrzeniec żony Bolesława Wysokiego, ale bratanek zmarłego króla, Fryderyk Barbarossa, jedna z najwybitniejszych postaci na tronie niemieckim. Barbarossa najechał Polskę w 1157 roku, ale tylko po to, żeby umocnić powiązania lenne, bo ani Władysława Wygnańca, ani Bolesława Wysokiego na tronie nie osadził, choć zaistniał pewien zgrzyt na linii cesarstwo-Kraków. Polscy lennicy nie wystawili wojska na planowaną wyprawę włoską. Odsyłam również do słuchaczy do mojego podcastu o Kazimierzu Sprawiedliwym, ponieważ istnieje wiele przesłanek, że podczas gdy książę Kazimierz przebywał jako zakładnik na dworze Barbarossy, utrzymywał ze swoim bratankiem, Bolesławem, dobre kontakty. Ale wróćmy do sprawy włoskiej, która była konfliktem Barbarossy w ramach sporu o inwestyturę, bo Bolesław Wysoki wziął w niej udział. Spór o inwestyturę to średniowieczny konflikt pomiędzy cesarzem a papiestwem o to, kto ma prawo koronować głowę królewską. Jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to słuchacze zapewne się domyślam, o co w tym wszystkim chodziło. W wyprawie mediolańskiej Bolesław Wysoki w 1161 roku Zasłynął jako bohater i, jak pisze profesor Ziętara, gdzie oznaczył się męstwem, późniejsza legenda przytacza szczegóły jego walki z mediolańskim rycerzem olbrzymem, które miały zwrócić uwagę cesarza i skłonić tego ostatniego do ujęcia się za sprawą dzielnego księcia. Walkę Bolesława Wysokiego z rycerzem olbrzymem ma przedstawiać jedno z malowideł w mauzoleum Piastów Śląskich, o którym opowiadam w 50. odcinku podcastu. W czasie wyprawy włoskiej umarł ojciec Władysław Wygnaniec, a pochowano go albo w Altenburgu, albo obok żony w opactwie wspomnianym Szulforte. Dokładnie nie wiadomo, ale ojciec księcia nigdy do kraju nie powrócił. W roku 1163, na skutek nacisków Barbarosy i negocjacji z przedstawicielami Bolesława Kędzierzawego, udało się wynegocjować zwrot potomkom Wygnańca dzielnicy śląskiej. Bolesław Wysoki wraca do Polski z trzema synami. Jarosławem, wspomnianym już, Bolesławem i Konradem, ale jego najznamienitszy potomek jeszcze się nie narodził. 7 lat na obczyźnie, udział w wyprawach cesarskich, przyjaźń z jednym z najwybitniejszych cesarzy sprawiło, że możemy powiedzieć o Bolesławie I Wysokim, że był najbardziej światowym piastem w historii. Znał doskonale Niemcy i język niemiecki, znał Czechy, Burgundię i Włochy. Prawdopodobnie z Konradem III odwiedził Węgry, Serbię, Bułgarię, a także Konstantynopol, po którym zawitał może do Jerozolimy. Dzięki małżeństwie siostry był skoligacony z władcami Hiszpanii i oczywiście dzięki pierwszej żonie poznał Ruś. Nie bez znaczenia będą jego powiązania z niemieckimi ośrodkami kościelnymi. Najsilniejsze były związki z klasztorem Cystersów z dzisiejszego Szulforte, przeniesionego później do Zale. Jesienią 1163 roku wyruszył na Śląsk z Miśni w Polsce orszak, a Bolesław zamierzał objąć należną mu dzielnicę. Sytuację rozładowała śmierć Władysława Wygnańca, czyniąc Bolesława Kędzierzawego najstarszym żyjącym piastem, więc legalnie już zasiadał na tronie krakowskim. Politycznie sytuacja satysfakcjonowała wszystkich. Barbarosie zapewniała spokój u wschodniego lennika. Kędzierzawemu groźbę interwencji w Polsce Rudego Smoka, bo tak cesarza w Polsce nazywano. A Bolesławowi Wysokiemu spokojny powrót do domu. Wraz z Bolesławem przybyła do kraju rodzina i dwór z Altenburga, w skład którego wchodziła polska szlachta, która opuściła kraj ze starym księciem, a także służące księciu rycerstwo niemieckie. Ale nie tylko Bolesław Wysoki powrócił do kraju. Powrócił również jego brat Mieszko, nazwany później Plątonogim, i Konrad, zwany Laskonogim. Choć niektórzy za kroniką wielkopolską twierdzą, że Konrad pozostał w Saksonii, w klasztorze w Waldzasem. Tak więc Bolesław otrzymał Wrocław, Legnicę i Opole. Mieszko Racibórz, a Konrad Głogów. Choć w praktyce Bolesław objął władzę na Śląsku, a jego młodszy brat Mieszko współrządził jedną z prowincji. Nieudane wyprawy pruskie księcia Zwierzchniego, o których opowiadałem w poprzednich podcastach, spowodowały mocne uniezależnienie śląskich książąt. Ponieważ Bolesław Kędzierzawy pozostawił swoje załogi w najważniejszych grodach, Bolesław Wysoki, nauczony u boku Barbarosy szybkich operacji wojennych, delikatnie mówiąc, wyprosił te załogi z podległego mu terenu. Akcje odwetowe seniora w roku 1168 i 1169 nie powiodły się. Po śmierci Henryka Sandomierskiego podczas krucjaty pruskiej na scenie pozostało już tylko 3 aktorów. Mieszko Stary, Bolesław Kędzierzawy i Bolesław Wysoki. Jednak Mieszko Plątonogi zaczął coraz głośniej domagać się własnej dzielnicy. Na bunt Mieszka nie trzeba było długo czekać, dodając, że Mieszka wsparł w buncie pierworodny syn Bolesława Wysokiego, Jarosław, ponieważ druga żona księcia, Adelaida, starała się, aby księciem dziedzicznym był któryś z jej synów. Jarosław został wyświęcony na duchownego, aby w przyszłości objąć biskupstwo wrocławskie i zostać, delikatnie mówiąc, usunięty z gry o tron. Jarosław i Mieszko uderzyli znienacka w 1172 roku, zapewne przy wsparciu princepsa krakowskiego. Bolesław Wysoki ponownie musiał opuścić kraj, udając się wraz z rodziną do Erfurtu. Ostatnim bastionem zwolenników księcia była wtedy Legnica. która po oblężeniu została doszczętnie spalona. Ale od czego jest stara przyjaźń z Fryderykiem Barbarossą? Na wyprawę odwetową nie trzeba było czekać, a była na tyle duża, że odnotowano ją w kronikach niemieckich. Bolesław Kędzierzawy już powoli umierał, więc przed majestatem cesarskim stawił się Mieszko Stary z trybutem i zobowiązaniem ponownego osadzenia bratanka na tronie śląskim. Sam Bolesław Wysoki wraz z przydzielonym przez cesarza rycerstwem niemieckim wkroczył do swojej dzielnicy, opanował Wleń i Legnicę i odbudował tamtejsze warownie. Tak powrócił na tron Bolesław Wysoki, który na początku 1173 roku musiał ze Śląska wydzielić bratu dzielnicę raciborską, a pierworodnemu synowi dzielnicę opolską. Bolesław Wysoki tylko raz zamarzył o tronie krakowskim. Stało to się w 1177 roku, w czasie buntu przeciwko Mieszkowi Staremu. On wspólnie z księciem sandomierskim Kazimierzem Sprawiedliwym i najstarszym synem Mieszka Odonem zawiązali spisek. Akcja ta zakończyła się pozytywnie dla Kazimierza, który mimo, że nie był najstarszym, objął tron krakowski. Zainteresowanych słuchaczy odsyłam do podcastu o Kazimierzu Sprawiedliwym. Niestety pod nieobecność Bolesława Wysokiego, Mieszko Plątonogi i Jarosław zajęli w całości księstwo śląskie, a Bolesław Wysoki znów stał się wygnańcem. Tym razem zamieszkał w Krakowie, ale nie jako princeps, tylko wygnany książę. Kazimierz jako zręczny polityk wymógł na Plątonogim zwrot Wrocławia i Dolnego Śląska dla starszego brata, sam przyłączając do księstwa raciborskiego Mieszka kasztelanią bytomską i oświęcimską. Popatrzcie na mapy, jak to się doklejało. Jednocześnie z klasztoru sprowadził najmłodszego brata Konrada, Laskonogiego, jak już powiedziałem, przydzielając mu wspomnianą należną ziemię głogowską. Decyzja synodu łęczyckiego zwołanego przez Salomeę z Bergu ostatecznie zniosła zasadę senioratu, więc tak naprawdę Kazimierz Sprawiedliwy pozbył się rywala. Bolesław Wysoki osiadł na Śląsku i zajął się usprawnianiem państwa. Dolny Śląsk udało się zjednoczyć już w roku 1185 po śmierci brata Konrada. Udało się księciu pogodzić także z najstarszym synem Jarosławem, dla którego wystarał się o biskupstwo wrocławskie. Rok ten umożliwił po śmierci syna w marcu 1201 roku z powrotem przyłączyć dzielnicę opolską do swojego księstwa. Bolesław I Wysoki zmarł na zamku w Leśnicy w tym samym 1201 roku. Pochowany został w ufundowanym przez siebie opactwie cystersów w Lubiążu. W tym roku dolnośląski wojewódzki konserwator zabytków asygnował środki na konserwację płyty nagrobnej księcia Bolesława Wysokiego w klasztorze w Lubiążu. Bolesław jako pierwszy z książąt polskich zaczął masowo sprowadzać osadników z Niemiec i innych części świata, a jego polityka dążyła do zwiększenia dochodów panującego przez popieranie właśnie osadnictwa na terenach wcale lub słabo zaludnionych. Jego rządów sięgają też początki górnictwa złota w okolicy Złotoryi, organizowane za pomocą niemieckich czy walońskich fachowców. Podobno około roku 1200 pod rządami księcia Bolesława Wysokiego kopalnie w Złotoryi dawały najwięcej złota ze wszystkich kopalń dolnośląskich. Akcja sprowadzania obcych kolonistów wiąże się też z osobą biskupa Waltera z Malon, który założył osadę Walonów pod Wrocławiem, a zapewne i Trzewakowice pod Namysłowem. Walonii, czyli górnicy z terenów dzisiejszej Belgii. Lata 80. i 90. XII wieku książę poświęcił na kolonizację ubogich, puszczańskich obszarów niemieckimi kolonistami, co w zasadniczy sposób przyspieszyło rozwój gospodarczy księstwa. Tę samą politykę kontynuował później jego syn, Henryk I Brodaty. Za rządów Bolesława dynamicznie rozwijały się również główne ośrodki księstwa: Wrocław, Głogów, Legnica, Złotoryja i inne. Wbrew ówczesnemu ustrojowi feudalnemu, Wykorzystał on inicjatywę miejscowej ludności wolnej, zwłaszcza drobnych rycerzy i wolnych chłopów. Skierował ją na tereny między Górną Ślężą a Górną Oławą. W myśl zasady z niewolnika nie masz pracownika. Przykładem polityki gospodarczej księcia jest sprowadzenie cystersów. Obecność cystersów zapowiadała i gwarantowała zawsze rozwój gospodarczy. Tam, gdzie się pojawili, powstawały młyny, kuźnie wodne, stawy rybne, pasieki, browary i huty. Mnisi byli oczywiście samowystarczalni. Uprawiali ziemię, kolonizowali dzikie dotąd tereny, lokowali wsie, a ich działalność gospodarcza na tak szeroką skalę wpływała na zmianę i kształtowanie krajobrazu, że tereny zmieniały się nie do poznania, ale przede wszystkim uczyli innych gospodarowania, uczyli innych nowych technologii. W księdze Henrykowskiej, spisanej przez kronikarza dla jego syna, odnotowano słowa samego księcia, który o fundacji cystersów miał powiedzieć tak. Ojciec mój, częstnej pamięci książę Bolesław, założył na odpuszczenie swoich grzechów klasztor i kościół w Lubiążu, a po jego śmierci ja ufundowałem klasztor zakonnic w Szczebnicy, ku czci Boga i świętego Bartłomieja apostoła. Klasztor w Lubiążu oczywiście zasilili przyjaciele Bolesława Wysokiego z klasztoru Schulforte lub jak kto woli Forte. Miejsce nieoczywistym będzie wspomniany już przeze mnie w pewnej chwili zamek we Wleniu, bo pierwszą murowaną warownię we Wleniu wzniósł właśnie w XII wieku Bolesław I Wysoki. Zamek Lenno lub jak kto woli Wleń wznosi się na Górze Zamkowej ponad położonym w dolinie rzeki Bóbr miasteczkiem Wleń. Część budynków zamku wzniesiona została na podszczytowej partii skał. Pierwsza wzmianka o Wleniu pochodzi z 1155 roku i była w tzw. bulli wrocławskiej, którą papież Adrian IV wziął pod opiekę biskupstwo wrocławskie i wśród śląskich kasztelanii wymieniony został Walan, czyli Wleń. Około 1160 roku książę Bogusław Wysoki rozpoczął wznoszenie pierwszej murowanej budowli zamkowej, którą dziś nazywamy Dom Romański i jest to obiekt uznany za najstarszy świecki budynek na Dolnym Śląsku i jeden z najstarszych w całej Polsce. Warto wspomnieć, że zamek we Wrocławiu, o którym opowiadałem w 15 odcinku podcastu, ten sam książę rozpoczął budować znacznie później. Na początku XIII wieku zamek Wleń został rozbudowany przez następcę Bolesława Wysokiego, Henryka Brodatego. Bezpośrednio przy tym domu romańskim zbudowana została kaplica dla mieszkańców zamku i dobudowano sześcioboczną wieżę obronną. 100 lat później powstała z kolei czworoboczna wieża mieszkalna, która dodatkowo miała funkcję obronną, strzegąc strefy wejścia na teren górnego zamku. Do końca XIV wieku, za czasów Bolka II Małego, zbudowany został potężny trójkondygnacyjny średniowieczny dom zamkowy, zwany także zamkiem średnim, aby w XV wieku zyskać swą późno-średniowieczną obronną formę. Wspomniana sześcioboczna wieża obronna została zastąpiona nową, cylindryczną, która w dużej części zachowała się do dziś. Także wieże nazywane były Bergfried, czyli wieża ostatecznej obrony. Skuteczność obronną budowli potwierdza to, że w 1428 roku zamek Wleń był bezskutecznie oblegany przez doświadczonych w bojach husytów. Warto też wspomnieć, że w 1277 roku w zamkowej wieży we Wleniu Bolesław II Rogatka uwięził swego bratanka, księcia wrocławskiego Henryka IV Probusa, bohatera wspomnianego już wcześniej 15 odcinka mojego podcastu. Oczywiście, jak wiele budowli Śląska, zamek został zniszczony w trakcie wojny 30-letniej w 1646 roku i od tego czasu pozostaje w ruinie. Stanowi obecnie własność gminy Wleń, a od 2018 roku, po kilkunastoletnim okresie prac zabezpieczających, jest udostępniony do zwiedzania. Warto zobaczyć w nim ducha historii, bo sporo się zachowało. I wspomnieć także należy, że Politechnika Wrocławska i Śląskie Studia Architektury przygotowało świetną animację, jak zamek zmieniał się na przestrzeni lat. Dobra robota. Do znalezienia na YouTube. Zachęcam. O śmierci Bolesława I Wysokiego pan profesor Marek Kazimierz Barański pisze tak. Bolesław Wysoki zmarł w grudniu 1201 roku. Panem Wrocławia został jego jedyny żyjący syn Henry. Na śmierć Bolesława niemal natychmiast zareagował Mieszko Plątonogi. Zapewne uważał, że to on powinien przejąć spuściznę po zmarłym bracie. Książę Raciborski błyskawicznie zajął Opole. Przed dalszym marszem na Wrocław uratowała Brodatego interwencja arcybiskupa Henryka Kietlicza. Henryk Brodaty musiał zrzec się opolszczyzny i zapłacić swojemu stryjowi 1000 grzywien. W tej formie pokój zatwierdził papież. W XII wieku Śląsk nie dorównywał jeszcze w rozwoju Małopolsce z południową częścią ziemi sandomierskiej. Jednak był najszybciej rozwijającym się regionem Polski na przestrzeni prawie 200 lat. Jednak równocześnie był szlakiem wypraw wojennych, czeskich i niemieckich, co powodowało niejednokrotnie zniszczenia i wyludnienie. Bolesław zdecydowanie górował nad swoim bratem. Znał świat, był starszy, dla niego przeznaczone było księstwo śląskie. Jeszcze raz pan profesor tak napisał. Oczywiście bzdurą jest głoszony niegdyś przez historyków niemieckich pogląd, że celem Bolesława było zgermanizowanie Śląska w dowód wdzięczności za niemiecką pomoc w odzyskaniu ojczyzny. Na koniec chciałem przekazać pozdrowienia dla Agnieszki i Bartka, którzy w pewnym sensie zainspirowali mnie do tego podcastu, bo oni byli zainteresowani dzisiejszym miejscem nieoczywistym, ponoć najstarszym zamkiem na Dolnym Śląsku. Drodzy słuchacze, jeśli słuchacie Miejsc Nieoczywistych na Spotify, Apple Podcast czy też Player FM, proszę o krótką chwilę. Dajcie znać, co sądzicie o podcaście, przyznając ocenę w postaci gwiazdek. To proste działanie pomoże mi zdobyć większą widoczność i dotrzeć do jeszcze większej liczby osób, które mają podobne zainteresowania. Wasze komentarze, opinie, sugestie są niezwykle ważne, dlatego też zachęcam Was do dzielenia się tymi refleksjami pod adresem dom w Dawidach@gmail.com. Każdy Was głos jest niezwykle cenny i pomoże mi w rozwoju podcastu. Możecie również wesprzeć podcast na stronie buycoffee2/miejsca nieoczywiste. Podcast jest non-profit, a środki wykorzystuję na promocję treści w mediach społecznościowych.